Studiów Wschodnim czas na rozmowę o ukraińskim przywódcy. Kim jest Petro Poroszenko, czyje interesy reprezentuje i co z tego mają sami Ukraińcy? O tym wszystkim w rozmowie Wojciecha Jankowskiego z Radia Wnet opowie Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i współautor książki Kryształowy Fortepian – Zdrady i Zwycięstwa Petra Poroszenki. Rozmowa została zarejestrowana podczas konferencji Relacje polsko-ukraińskie u progu 2017 roku – Stan i perspektywy, zorganizowanej w Dubiecku koło Przemyśla 10 lutego. Zapraszam do jej wysłuchania.
Studio Wschodnie.
W jakim stopniu Poroszenko jest politykiem, a w jakim w dalszym ciągu oligarchą?
Petro Poroszenko jest przede wszystkim takim archetypicznym biznesmenem. Praktycznie wszyscy prezydenci ukraińscy do tej pory byli postaciami bardzo archetypicznymi. Kuczma był takim archetypicznym czerwonym dyrektorem i w ten sposób zarządzał państwem. Przeniósł sposób zarządzania sowiecką fabryką na państwo. Juszczenko był takim archetypicznym kaznodzieją i on przeniósł taki sposób na państwo. Janukowicz był archetypicznym złodziejem. Myśląc po złodziejsku, traktował i politykę wewnętrzną i zagraniczną. A Poroszenko jest właśnie archetypicznym handlarzem, biznesmenem i on w ten sposób rozumie politykę, to znaczy te zasady, które on wyniósł z biznesu, w porównaniu do innych oligarchów czystszego biznesu, bardziej takiego cywilizowanego, przeniósł na politykę, w związku z czym na pytanie, czy Poroszenko jest bardziej politykiem czy biznesmenem, on jest politycznym biznesmenem. Politykiem, który zarówno politykę zagraniczną, jak i wewnętrzną prowadzi tak, jak się prowadzi biznes. Co to znaczy? To znaczy biznes jest zazwyczaj kompletnie aideowy, aideologiczny, oderwany jakby od takiego myślenia w kategoriach różnych nurtów myśli politycznej na przykład. I Poroszenko też jest kompletnie aideowy, jest w stanie się z każdym porozumieć, no bo jako biznesmen nie obchodzi cię, kim jest twój partner, po prostu się z nim dogadujesz na bazie własnych interesów. I Poroszenko dokładnie w ten sam sposób myśli. Do tego stopnia, że ja jestem przekonany, że gdyby nie cały ten emocjonalny ładunek związany z wojną, to on byłby w stanie również porozumieć się bez problemu z Rosjanami. Zresztą dowiódł tego już w latach, powiedzmy, kiedy po raz pierwszy był blisko władzy, kiedy był szefem Rady Bezpieczeństwa i Obrony za Juszczenki. On wtedy był przez Rosjan traktowany jako ten z ekipy pomarańczowej, z którym najłatwiej się porozumieć. Bo to jest właśnie tego typu człowiek, znaczy człowiek od układania się.
I nie przeszkadza to prezydentowi Ukrainy cały czas jako osoba prywatna prowadzić interesów czekoladowych z Federacją Rosyjską?
No, jego fabryka do tej pory faktycznie pracuje w Lipiecku w Rosji. Teraz pojawiły się zapowiedzi jej ostatecznego zamknięcia czy sprzedaży. Nie jest tak, że on nie miał problemów, dlatego że Rosjanie mu robili problemy z tą fabryką. On miał tam bez przerwy jakieś tam kontrole, zamrażali mu konta i tak dalej. Natomiast no, rzeczywiście tak jest, że dla niego działalnością podstawową jest działalność biznesowa, a nie polityczna. On na tym praktycznie całe życie przepracował i całe życie jest dla niego związane w ten czy inny sposób z biznesem, w związku z czym on nigdy nie zamierzał tak naprawdę spełnić swojej obietnicy danej po raz pierwszy chyba w rozmowie z Bildem, czyli na użytek zewnętrznego odbiorcy, obietnicy sprzedaży swojego, czy pozbycia się swojego majątku w jakiś sposób. On co prawda od początku mówił, że na pewno nie sprzeda telewizji, piątego kanału, ale wspominał o tym, że sprzeda Roszen. Przy czym zdaje się, że to był komunikat taki nie bardzo przemyślany, skierowany na Zachód i Poroszenko nie zakładał, że ten komunikat wróci jak bumerang i stanie się argumentem w polityce wewnętrznej. Tym bardziej, że na przykład dyrektor generalny Roszena, człowiek, który był tak naprawdę mózgiem tej branży czekoladowej, on powiedział w jednym z wywiadów wprost, że on nic nie wie o żadnej sprzedaży Roszena i to jest jakby jego dziecko też poniekąd, czułby się tak, jakby miał sprzedać własne dziecko, w związku z czym to nie wchodzi w grę i z Poroszenką nigdy na coś takiego się nie umawiał. Ten wywiad na Ukrainie akurat nie został zauważony, no ale jest bardzo charakterystyczny. Też dla myślenia Poroszenki tak właśnie o swoim biznesie.
Rozmawiając o tym, że to jest człowiek interesów, który stał się politykiem, teraz mi taka myśl przyszła do głowy, że Ukraina poniekąd wyprzedziła Stany Zjednoczone w takim procesie.
I to jest trafne porównanie, dlatego że my często patrząc na te wielkie, ociekające złotem majątki ukraińskich polityków, porównujemy ich do polityków europejskich, tak? Czy do takiego standardu europejskiego, gdzie no polityk jak ma lepszy samochód, to już jest coś, to już jest podejrzane. Ale w Stanach Zjednoczonych to nie przeszkadza, jak się okazuje. Znaczy ten taki styl prezentowany przez Trumpa, tak, złote kotary w Białym Domu, które się natychmiast pojawiły po tym, jak się Trump wprowadził do tego Białego Domu. Styl takiego kiczowatego przepychu, którym ocieka Trump Tower i te wszystkie rezydencje Trumpa, no to jest właśnie taki styl, który by świetnie pasował gdzieś tam do Dniepropetrowska. teraz do Dniepru, tak, czy do Zaporoża, do jakiejś willi miejscowego oligarchy. Poroszenko akurat nie jest aż tak kiczowaty, jak pamiętamy zdjęcia z rezydencji Janukowycza, czy już nie mówiąc o Przące, który chyba pobił wszelkie rekordy, byłem prokuratorze generalnym z czasów Janukowycza. Poroszenko ma zdecydowanie lepszy styl niż ci tradycyjni, niż oligarchowie z poprzedniego rozdania, powiedzmy, niż Janukowycz, niż Przonka. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że w sytuacji, w której mamy Trumpa, trudno się czepiać Poroszenki, bo to jest dokładnie to samo zjawisko.
Nawiązując do tytułu książki, Poroszenko też ma ciągotki w takim kierunku trochę kiczowate, estetycznie.
Oczywiście, że tak, kryształowy fortepian, bo to jest tak, że Poroszenko jest zanurzony w obu tych światach. On jest trochę człowiekiem wschodu, trochę człowiekiem zachodu. Trochę człowiekiem takiego Bizancjum ociekającego złotem, a trochę człowiekiem, który kolekcjonuje obrazy i z tych obrazów czerpie autentyczną, taką estetyczną przyjemność. Lubi na przykład Ajwazowskiego bardzo. A Ajwazowski to nie jest ociekający złotem malarz, tak? To są raczej obrazy tak, będące zakorzenionymi w stylach zachodnioeuropejskich, zachodnioeuropejskiego malarstwa. Natomiast no właśnie to jest trochę tak, trochę tak. Kryształowy fortepian, który daliśmy do tytułu, też nieprzypadkowo daliśmy go do tytułu, dlatego że to jest dobry symbol łączenia wątków, łączenia tych obu światów. Z jednej strony fortepian, instrument, który się kojarzy z wysoką kulturą, jego dzieci do gry na tym fortepianie były uczone od najmłodszych lat, trafiły do ekskluzywnego liceum, gdzie te lekcje gry na fortepianie były stale obecne. Kiedy Andrzej Duda był w rezydencji u Poroszenki, jako chyba pierwszy w ogóle zachodni polityk, to dzieci Poroszenki przygrywały panom do rozmowy przez przynajmniej jakiś moment. No ale z drugiej strony ten fortepian jest kryształowy, czyli to nie jest taki zwykły fortepian drewniany, który sobie stoi, no jak ktoś lubi, to może sobie sprawić. Natomiast to jest fortepian kryształowy. Z deklaracji majątkowej, która została już wydana po naszej publikacji, dowiedzieliśmy się, jaka jest marka tego fortepianu, dzięki czemu można było znaleźć orientacyjną cenę takiego fortepianu, no i to jest cena, która jest wyrażana w setkach tysięcy euro. Pamiętam, że to było 100 czy 300, ale to był ten rząd wielkości. To już jest właśnie, że niby z jednej strony zachodnia, bo muzyka i nie jest to bałałajka, tylko właśnie fortepian, no ale z drugiej strony jest kryształowy.
Jednym z największych problemów w naszych relacjach jest kwestia polityki historycznej i tutaj ta kwestia jak gdyby została w taki chłodny sposób, bez emocji, przekazana Wiatrowiczowi, czy Ukraińskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej.
Też to wynika z tego, o czym mówiliśmy na początku, że Poroszenko jest człowiekiem o mentalności właśnie biznesmena, to znaczy dla niego wszystkie tematy ideowe nie są godne w ogóle rozmowy czy zastanawiania się specjalnego. Wątpię, żeby Poroszenko miał jakąś wyrobioną opinię na temat polityki pamięci Ukrainy. To, że Wiatrowicz został szefem Instytutu Pamięci Narodowej, Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to było trochę dzieło przypadku, a trochę jakby konieczności powierzenia Wiatrowiczowi, który był ważną postacią na Majdanie podczas rewolucji, no jakiegoś stanowiska w nowej Ukrainie. A ponieważ wcześniej, za pierwszych pomarańczowych, Wiatrowicz był szefem archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czyli był człowiekiem odpowiedzialnym za opracowywanie archiwów, dokumentów. On bardzo się wtedy zasłużył, na przykład jeśli chodzi o przekazywanie Polakom dokumentów dotyczących tak zwanej operacji polskiej NKWD, no to w naturalny sposób pierwszą myślą, na jaki urząd by go wysłać, było właśnie urząd szefa dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej. Tym bardziej, że Wiatrowicz w czasie pierwszych pomarańczowych, on był protegowany Walentynem Wajczenki, który był i wtedy, i po Euromajdanie, przez krótko co prawda, ale był szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wajczenko go najpierw sprowadził z Lwowa do Kijowa za Juszczenki i potem siłą rzeczy, w związku z czym Wiatrowicz miał znaleźć się w odpowiednim miejscu, w dobrym miejscu, w dobrym czasie dla siebie i został szefem, został dyrektorem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Kiedy Poroszenko był ostatnio w Polsce, został też przyjęty przez Jarosława Kaczyńskiego. Panowie rozmawiali dosyć długo. Z relacji z dwóch źródeł, które mam, wynika, że 2/3, 3/4 tej rozmowy było poświęcone właśnie kwestiom historycznym. Zresztą mówił o tym Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla Do Rzeczy. No ja sobie wyobrażam, że Poroszenko nie czuł się najlepiej w tej tematyce. To znaczy, to jest trochę tak, jakby z Rinatem Achmetowym rozmawiać o sztuce albo z Juszczenką o piłce nożnej. Znaczy, kompletnie temat, którego Poroszenko nie czuje, nie do końca rozumie jego wagę, chociaż mam wrażenie, że teraz już trochę zaczął rozumieć ze względu na to, jakie reperkusje miała tematyka historyczna dla relacji polsko-ukraińskich. Natomiast to dla niego było kompletnie nieistotne, jako dla niego, dla osoby. Tak? Politycznie zaczyna chyba tę wagę tej kwestii rozumieć i chyba pokazał to już w lipcu podczas szczytu NATO, kiedy no, wykonał dosyć duży gest, składając wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej na warszawskim Żoliborzu, do czego został namówiony w zasadzie też w ostatniej chwili przez swoich dyplomatów.
Gdy słucham o tym, jaki stosunek ma do tego prezydent Ukrainy, do spraw historycznych, przypomina mi się wywiad, który kiedyś przeprowadziłem z prezesem Fundacji Wolność i Demokracja, z Robertem Czyżewskim, który powiedział, że politycy ukraińscy to jest inny format ludzi niż u nas. I gdy w czasie jakichś rozmów zaproponowali, by spotkania polsko-ukraińskie, czy jakie było w Hadziaczu, to wtedy ci ludzie zapytali, ale po co? Dlaczego? Jaki Hadziacz? Po co w ogóle w takim miejscu się spotyka?
Tak, no to jest tak, to jest pewne szersze zjawisko. To nie jest tak, że Poroszenko jest aideowy. Po prostu ukraińska polityka jest w dużej, poza pewnymi wyjątkami, aideowa. Myśmy ze Zbyszkiem Parafianowiczem nad Poroszenką pracowali ponad rok, stricte nad Poroszenką, ale my nie umiemy powiedzieć, czy Poroszenko jest ideowo liberałem, czy jest socjaldemokratą bardziej, czy bardziej jest konserwatystą, czy jakie są jego poglądy. Pewnie, gdyby się uprzeć, to można by znaleźć elementy każdej z tych, powiedzmy, trzech ideologii, tak, które wymieniłem, czy trzech szkół myśli politycznej, które wymieniłem. To samo jest, jeśli chodzi o ich myślenie o historii. Juszczenko był wyjątkiem. Juszczenko był bardzo mocno skoncentrowany na oparciu polityki pamięci ukraińskiej na tych trzech filarach. Wielki głód, ruch narodowo-wyzwoleńczy, powiedzmy tak, lat 40. i 50. i filar instytucjonalny, czyli wzmocnienie i stworzenie Instytutu Pamięci Narodowej. Trzy filary. I trzeba przyznać, że Juszczence chyba nie wyszło nic jako prezydentowi poza właśnie dosyć udaną kampanią w polityce pamięci. Poroszenko jest bardziej takim typowym przedstawicielem ukraińskiego świata politycznego, czyli osobą aideową w znaczeniu ideologicznym, historycznym, jakimkolwiek innym. Nie dziwi mnie to, że jakby te takie kwestie symboliczne, że a może w Hadziaczu, a może byśmy jeszcze znaleźli jakiś inny podobny przykład, który by się równie dobrze nadawał do przeprowadzenia takiego forum, no że na początku trzeba by było wytłumaczyć, o co chodzi w ogóle z tym konkretnym symbolem, z Hadziaczem na przykład.
Przeczytałem, że wspólnota rumuńska w Czerniowcach chwaliła się, że w czasie spotkania z prezydentem Ukrainy, prezydent Ukrainy przemawiał do nich po rumuńsku, co było zastanawiające, ale odpowiedź na to pytanie, skąd Petro Poroszenko zna język rumuński, można znaleźć w waszej książce.
Można. Petro Poroszenko zna język rumuński, gdyż uczył się tego języka w szkole. Kiedy skończył 8 lat, jego rodzina przeniosła się z sowieckiej Ukrainy do sowieckiej Mołdawii. Oni kilka razy zmieniali miejsce zamieszkania, no ale Petro Poroszenko aż do wyjazdu na studia do Kijowa mieszkał w Mołdawii, na terenie Mołdawskiej Republiki Sowieckiej. Tam w szkołach miał język rumuński. Co prawda mieszkał przez dłuższy czas tego swojego mołdawskiego epizodu w Benderach, czyli mieście, które dzisiaj jest częścią Naddniestrza samozwańczego, czyli dominuje tam język rosyjski, ale tym niemniej ten język rumuński opanował w stopniu dobrym i podczas wizyt w Mołdawii, w Rumunii, czy na przykład w Czerniowcach z tego języka korzysta i mówi, tego ocenić nie umiem, ale mój współautor jest rumunistą z wykształcenia, on twierdzi, że mówi w tym języku poprawnie. Zresztą Petro Poroszenko jest zdolny językowo. On wyrósł w takiej części Ukrainy, która jest bardzo multietniczna i tam chociażby na podwórku stykał się z osobami rosyjskojęzycznymi, rumuńsko- czy mołdawskojęzycznymi, bułgarskojęzycznymi itd., itd. On mówi oczywiście poza językiem rosyjskim, który jest dla niego językiem rodzimym, domowym, językiem ukraińskim, który jest językiem, który on używa publicznie, zna też język rumuński, zna język angielski, i z tego, co wiemy, zna też w stopniu poprawnym język francuski. Zresztą te języki też mu pomogły w karierze, w nawiązywaniu kontaktów z Zachodem.
W opisie biografii Petry Poroszenki kluczową sprawą też jest Mołdawia i jego mołdawskie koneksje, o których w Polsce do niedawna prawie niewiele wiedzieliśmy.
Ten temat mołdawski, on też na samej Ukrainie nie jest specjalnie znany. Nasz rozdział dotyczący jego mołdawskiej historii jest też z punktu widzenia Ukraińca statystycznego chyba też najciekawszy. Bo rzeczywiście tak naprawdę wszystkie trupy w szafie Poroszenki, mówiąc oczywiście w przenośni, mają związek z Mołdawią w jakiś sposób. On na początku nie prowadził biznesu w Mołdawii, nie miał interesów w Mołdawii. Interesy w Mołdawii prowadził jego brat Mihajło starszy, który został w Kiszyniowie. Natomiast ten jego brat zginął w dosyć tajemniczych okolicznościach pod koniec lat 90. i Petro Poroszenko te jego interesy w tej Mołdawii odziedziczył. Przy czym Mihajło Poroszenko no, był bardziej typowym przedstawicielem oligarchów lat 90. czy biznesmenów lat 90. On raczej był znany z bardziej kontrowersyjnych metod prowadzenia interesów. Mówi się o tym, że miał kontakty ze światem przestępczym i faktycznie mołdawska prasa, pokazując to zresztą na dowodach, na świadkach, opisywała metody już takie rodem z tak zwanego rejderstwa, czyli przejmowania biznesów, przejmowania udziałów w sposób niekoniecznie, czy w sposób będący na granicy albo nawet poza granicą prawa. Część świadków mołdawskich twierdzi, że Petro Poroszenko po przejęciu tych udziałów bynajmniej z tych metod się nie wycofał. To znaczy, to zwłaszcza na początku lat 2000, no, tam były trzy firmy, które on przejął. Była cukrownia, było tam dom handlowy taki w ekskluzywnym miejscu w Kiszyniowie i była fabryka szkła. Stopniowo odsetek tych udziałów rósł. Prasa pisała wtedy o tym, że ten odsetek rósł poprzez szantaże, poprzez przymuszanie ludzi do pozbycia się własności, poprzez też działanie na szkodę firmy. I to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz związana z Mołdawią to jest przyjaźń Petra Poroszenki z Władem Plachotniukiem, z oligarchą, któremu udało się zrobić to, czego nie udało się zrobić Janukowyczowi, to znaczy pod hasłami integracji europejskiej Plachotniuk przejął państwo mołdawskie, przejął jego wszystkie instytucje i najważniejsze branże biznesu. Poroszenko i Plachotniuk nie ukrywają swojej przyjaźni, swojej bliskiej znajomości. Kiedy Poroszenko był z oficjalną wizytą w Kiszyniowie już jako prezydent, wziął udział w takiej imprezie w fundacji charytatywnej Plachotniuka i reklamował wprost jego właśnie charytatywne akcje. Natomiast Plachotniuk to jest człowiek, któremu no, z dużą niechęcią spotykają się z nim, tak to ujmijmy eufemistycznie, na przykład politycy zachodni. To jest raczej człowiek, któremu się raczej stara nie podawać. Natomiast Poroszenko nie widzi jakby nic przeciwko afiszowaniu się z taką dosyć słabą znajomością, z człowiekiem o fatalnej reputacji. Jego przeciwnicy twierdzą, że w grę wchodzą też kwestie biznesowe, również dzisiaj, nie tylko w latach tam 90-tych, 2000-tych. Na to dowodów nie znaleźliśmy. Natomiast częstotliwość kontaktów i związków Poroszenki z Mołdawią do tej pory jest zastanawiająca. To jest, mam wrażenie, takie największa potencjalna mina położona pod karierą czy pod reputacją Poroszenki jako polityka. Ponieważ ukraiński biznes był w miarę, jak na warunki ukraińskie, czysty, w porównaniu zwłaszcza z różnymi jego kolegami i biznesmenami, ale ten mołdawski już nie zawsze.
Poroszenko nie unikał też kontaktów z naddniestrzańską, nieuznawaną republiką.
Tak, Poroszenko, kiedy za czasów Juszczenki został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, on przygotował plan pokojowy dla Mołdawii, który później zaprezentował formalnie Juszczenko i on dzisiaj jest znany pod nazwą planu Juszczenki. To był plan autorstwa Poroszenki. Poroszenko bardzo zaktywizował wtedy kontakty z władzami Naddniestrza nieuznawanymi. To za jego sprawą na przykład prezydent Igor Smirnow był witany w Kijowie praktycznie zgodnie z protokołem dyplomatycznym przysługującym głowie państwa, chociaż z punktu widzenia władz ukraińskich i prawa międzynarodowego to jest osoba prywatna. Poroszenko sam był również wtedy w Naddniestrzu jako sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W czasie, kiedy był tym sekretarzem, władze ukraińskie zablokowały wdrożenie przepisów pozwalających na zablokowanie przemytu na granicy naddniestrzańsko-ukraińskiej. Jego przeciwnicy twierdzą, że nieprzypadkowo stało się to w czasie, kiedy Poroszenko miał wpływ na władzę. Oczywiście nikt nikogo za rękę nie złapał, bo takich rzeczy też się zresztą nie robi tak, żeby ktoś mógł za rękę złapać, ale ta zbieżność chronologiczna również daje pewien znak zapytania. Naddniestrze było takim instrumentem dla wielu grup przestępczych legalizowania swojego przemytu. W okolicach Odessy jest taki ogromny bazar, chyba największy na Ukrainie, nazywa się Siomy Kilometr. Ten Siomy Kilometr przez całe lata żył właśnie z handlu z Naddniestrzem czy za pośrednictwem Naddniestrza, w związku z czym tam stały ogromne interesy i ogromne pieniądze. Nie da się udowodnić i tak naprawdę nie da się powiedzieć, że tak, że to Poroszenko storpedował próbę zamknięcia tej granicy dla przemytu, bo nie była to jedyna osoba, która była w stanie coś takiego zrobić, natomiast też nie przyczynił się specjalnie do tego, żeby wesprzeć jakby likwidację tego przemytu na granicy naddniestrzańsko-ukraińskiej.